Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania wstrząsających faktów. W czasie II wojny światowej w Łodzi funkcjonował obóz koncentracyjny dla dzieci. Zdarzało się, że umieszczano w nim nawet niemowlęta. Fakty te opisuje w książce Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi, Błażej Torański. Zapytałam go o warunki więzienia kilkunastolatków oraz porównanie tych warunków do takich obozów dla dorosłych.
To porównanie małego Oświęcimia do dużego jest adekwatne, dlatego że to był jedyny niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci polskich, niemal wyłącznie polskich. Na palcach jednej dłoni można wymienić dzieci innej narodowości, ale przeważnie były to osoby polskiego pochodzenia z francuskim lub amerykańskim paszportem. Według Obergruppenführera Oswalda Pola, szefa Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS, ten prewencyjny obóz Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi, bo taka była jego oficjalna nazwa, był wymieniany pośród takich obozów jak Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Gross-Rosen i inne. Jedno z dzieci powiedziało współautorce książki, Jolancie Sowińskiej-Gogacz, że nie było tam gazu i krematorium, bo nie były potrzebne. Zabijano nas głodem, pracą, biciem i mrozem. Rzeczywiście, przede wszystkim się nad dziećmi znęcano psychicznie i fizycznie. I takich przykładów mógłbym mnożyć. Podam kilka. Dlatego, że najbardziej znienawidzone osoby to Wachmani. Volksdeutsche to byli Sydonia Bayer czy Eugenia Pol, Wel Genovefa Pol z niemieckim H. Edward August. August stale był pijany, bił zawsze i wszędzie. Zacytuję fragment książki. Z rozkoszą poddawał więźniów najwymyślniejszym torturom. Bił i kopał w najczulsze miejsca. Wpychał do skrzyń z piaskiem. Topił w beczułce z wodą. Wieszał za nogi na łańcuchu i opuszczał głową w dół do kanału ze zużytymi smarami samochodowymi. Jan Woszczyk, więzień, opowiada, jak z kolejki dzieci oczekujących na posiłek August i Paul wyciągnęli chłopca imieniem Józio, w tym przypadku bezimiennego Józia, nie znamy jego nazwiska. Woszczyk mówił tak, co zapisałem. Kazali mu klęczeć i wypić wiadro kawy. Po kilku litrach posikał ubranie, wtedy August kazał dolać do kawy zupę z robakami ugotowaną na zgniłej brukwi. Do tej zupy dodali fusy z solą. August zamieszał ją miotłą. Bayer i Paul poganiały go, aby szybciej jadł. Essen, essen, schnell, schnell, słyszały ciągle te dzieci. Popychali go, szydzili, jakby to było widowisko rozrywkowe. Kilka godzin później zmarł. Innym razem ten sam więzień, Jan Woszczyk, widział, jak Genovefa Paul podeszła za plecy mojego kolegi, podniosła 4-kilogramową cegłę i uderzyła go w głowę prosto w potylicę, krzycząc: giń, polska świnio. Kiedy upadł na ziemię, deptała go butami. To była masakra. Te dzieci ciągle słyszały tylko i tak wszystkie zdechniecie i one ciągle były głodne, nieustannie. W obozie nie było myszy, wróbli, szczurów, dlatego że dzieci zjadały wszystko. A taki posiłek dziecka składał się z pajtki czarnego, ziemistego chleba i jakiejś zupy ze zgniłej brukwi, więc głód, przede wszystkim głód. I ta nieznajomość reguł, dlatego że przytoczę taki przypadek, kiedy dzieci zapytano, które mają wszy, a wszystkie dzieci miały tam wszy. Lękliwie kilka rączek się podniosło do góry, te dzieci dostały po pajtce chleba, no i potem po kilkunastu dniach znowu powtórzono ten eksperyment, wszystkie dzieci podniosły rączki i wszystkie zostały zbite. Za znalezienie wszy groziła kara chłosty 25 uderzeń kijem lub pejczem. Dzieci bito za wszystko i zarazem za nic. Nie są to bezimienne ofiary. One mają imiona i nazwiska, dlatego przytoczę je. Helena Schnerch została pobita za to, że chciała zjeść kawałek brukwi. Wypluła, ale i tak ją zbito. Za to, że użyła ciepłej wody w pralni. Genovefa Paul wymierzyła jej 25 batów sztywnym pejczem. Wacława Kiziniewicz dostała 10 batów, bo nie chciała uczyć się się niemieckiej piosenki, a przecież większość tych dzieci nie znała języka niemieckiego, zdecydowana większość. Teresa Stefaniak zrzucała z drzewa gruszki, a inne dziewczynki zbierały. Sydonia Bayer wysłała ją do Karca na jeden dzień i wymierzyła 60 batów. Maria Prusinowska za nazwanie Genovefy Pol niemiecką świnią dostała 50 batów. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym
straszne
to
są
mnożyć.
Te, straszne są te opisy, które pan tutaj przytoczył. Ale w jakim wieku te dzieci trafiały do obozu i jak długo przebywały w tym obozie?
Obóz istniał od grudnia 1942 roku do stycznia 1945 roku, kiedy wkroczyła Armia Czerwona. Przebywało tam od 2 do 3, 3,5 tysiąca dzieci maksymalnie. Takie są ustalenia najnowsze naukowców łódzkiego IPN-u. Wcześniej, w 1975 roku, ukazała się książka byłego więźnia Józefa Witkowskiego o tym obozie i on podawał, że od 11 do 15 nawet tysięcy więźniów tam było. Tylu nie było. Dokumenty zostały zniszczone. Odnaleziono 76 aktów zgonu jedynie. Szacuje się, że zginęło tam około 200 osób. Natomiast jak umiera jedno dziecko, to umiera cały świat. Nie mam co do tego wątpliwości. I kto tam trafiał, bo to jest bardzo ważne.
Tak, i otóż, w jakim wieku też? Uświadommy, że to były bardzo małe dzieci.
Czasowo bywało, że przez kilka dni przebywały tam nawet niemowlęta, ale normą było, że od 2, 4 do 16 roku życia. Zresztą Niemcy łamali w tym również własne ustalenia i własne przepisy. Tam nie było żadnych cywilizowanych reguł. Kto tam trafiał? Bo to jest niezwykle istotne. Tak, Co te dzieci tam trafiały?
Dokładnie. Dlaczego takie piekło zgotowano tym dzieciom? Przecież dzieci są same z siebie niewinne. 2-letnie dziecko nie popełniło żadnego przestępstwa.
Z dokumentów podpisanych przez Heinricha Himmlera wynika, że był to obóz dla polskich młodocianych przestępców. Cóż to byli za przestępcy? Co to były za przestępstwa? No warto to wszystko wymienić, bo to jest naprawdę szokujące. Otóż z dokumentów, które się zachowały, wynika, że sierota włóczy się bez środków do życia. Tak uzasadniali Niemcy w tym dokumencie. Winnym rodzice nie żyją, żebrze, włóczy się, inny zaniedbane dziecko polskie, albo ojciec na robotach w Rzeszy, matka w Oświęcimiu. Miał przy sobie zapałki i to był powód do tego, żeby zamknąć w obozie koncentracyjnym. Rodzice nie przyjęli folkslisty, przerzucał chleb do getta, córka polskiego profesora, syn polskiego oficera. Zachodzi obawa, że wywodzi się z Cyganów. Inny cytat, nielegalnie nabył karty żywnościowe, kradnie z innymi dziećmi owoce w ogrodach, zwłaszcza obywateli niemieckich. Albo jeszcze taki przypadek, żebrze starał się wzbudzić współczucie ludności, bo brak mu jednej ręki i nogi. Ale jedno z tych uzasadnień jest najtrafniejsze, bo to był podstawowy powód. Niemcy napisali w dokumencie wprost: dziecko polskie. I te dzieciaki z dnia na dzień oderwane zostały od rodzin, bezdomne, wzięte często prosto z ulicy lub dworca. Są dowody na to, że jeśli ktoś z rodziny podpisał folkslistę, to to dziecko natychmiast zwalniano. Były tam dzieci również świadków Jehowy. Utrata poczucia bezpieczeństwa. Te kilkunastoletnie, przeważnie dzieciaki, nagle z dnia na dzień musiały opiekować się młodszymi dziećmi. Musiały zarobkować, żebrały. Czasami kradły. To naturalne w czasie wojny.
Poczytajmy o faktach.
To są wszystko wstrząsające obrazy, które pan przytacza. Dzieci, które w zasadzie tylko tym zawiniły, że na przykład były nieodpowiedniej narodowości. Ale popatrzmy na katów, na te osoby, które pilnowały tych dzieci, które teoretycznie może miały wychowywać je w duchu III Rzeszy. Kim byli ci zbrodniarze?
No przede wszystkim to byli Volksdeutsche, ale chciałbym się skoncentrować właśnie na postaci Genovefy Pol, bo to jest przypadek niezwykły. Kiedy cytuję wspomnienia, relacje więźniów, zwłaszcza z procesu Eugenii Pol, który był w latach 1972-75, to ci dorośli ludzie przed sądem i pod odpowiedzialnością karną, to jest bardzo ważne, zeznawały wprost, mówiły. Na przykład Helena Leszyńska mówi tak: jak słyszę nazwisko Pol, słabo mi się robi. Wiesława Skibińska-Skutecka, bicie sprawiało jej radość, bijąc śmiała się. Jadwiga Pawlikowska była jedną z najbardziej sadystycznych nadzorczyń. Gertruda Piechota-Górska, polowa, była okropna. Biła wszystkim, nawet łyżkami do zupy. Biła i starsze, i młodsze dziewczynki, jak jej się któraś nie spodobała. Gertruda Skrzypczak, zła, okrutna, biła czym popadło, nigdy nie widziałam jej bez przyrządu do bicia. Traciłyśmy przytomność. Emilia Mocek, ordynarna i szorstka, raz zerwała nas w nocy z łóżek i popędziła na boso w koszulinkach do pompy. Kazała nam się myć w zimnej wodzie, a potem nas biła. Maria Jaskulska, kiedy w Dzierżąznej, Dzierżązna to była filia obozu z ulicy Przemysłowej, Dzierżązna była pod Zgierzem, tam było łatwiej, to była filia dla dziewczynek. Pol odepnęła mnie gałęzią od brzegu, kiedy się topiłam, tak wspomina Maria Jaskulska. Krystyna P., tutaj nie ujawniliśmy nazwiska, dlatego że ta dziewczynka została skierowana do domu publicznego, ale wypowiada się w innym momencie tak. Baliśmy się jej, począwszy od ubioru. Na patkach munduru miała znak SS, dwie błyskawice, na nogach oficerki, a w ręku pejcz. Czasami pejcz nosiła w bucie, biła nim bez powodu albo za najmniejsze przewinienia. Byłam też świadkiem, jak Pol z Bajerową wybierały dziewczynki do wojskowych domów publicznych. Właśnie o tym wspomina. Ale może nie będę rozwijać tego wątku, bo to jest epatowanie tragizmem, dramatem. Mogę tylko powiedzieć, że przeprowadzano na dzieciach również eksperymenty medyczne. Wiele z tych osób, kiedy zbadano je, byli już dorosłymi ludźmi, mieli po 40 lat. Ich organizmy były na poziomie 80-90-latków. Wiele z tych kobiet nie mogły mieć dzieci, a jedna z nich mówi, że ma w środku, w organizmie sam plastik.
Chciałabym jeszcze do tej Genowefy Pol, Eugenii Pol wrócić, dlatego że przytacza pan w książce jej zeznania, gdzie ona wybiela się, po prostu twierdzi, że ona była wręcz opiekunką tych dzieci, że ona pomagała przeżyć tym dzieciom w obozie.
Z Eugenią Pol jest bardzo poważny problem. To była córka majstra budowlanego i szwaczki. Sama skończyła jedynie szkołę podstawową na Księżym Młynie w Łodzi. I kiedy miała 17 lat, przyjęła Volkslistę. Cała jej rodzina zresztą przyjęła Volkslistę. Ona twierdzi, że nachodził ich policjant i zmuszał do tego. I wtedy na czas okupacji i skierowania do obozu przyjęła nazwisko Genowefy Pol z niemieckim niemym H. I kiedy Sowieci dotarli do obozu, tutaj chciałbym Pawła Herca zacytować, który mówił, że oni nas nie wyzwolili, ale ocalili nam życie. No bo wiadomo, że jedna niewola zastąpiła drugą, ale wtedy te dzieci, to jest szokujące, bo one często nie miały gdzie iść. Pamiętam relację takiej dziewczynki, która szła przez tydzień do Kalisza, do swojego domu. One szły pieszo do miast odległych, położonych setki kilometrów. Czasami podjeżdżały jakimś transportem z żołnierzami wojskowym. Ale Genowefa Pol jakby szczepnęła ten cały brud z siebie, bo mówi, że zdjęła mundur, powiesiła na kołku i nie chciała z nimi już, czyli z faszystami, mieć nic do czynienia. I cały czas przekonywała na procesie, który był procesem poszlakowym, zakończył się wyrokiem 25 lat więzienia. W 1989 roku skrócono jej tę karę, wyszła na wolność, zmarła w 2003 roku, mieszkając w łódzkiej dzielnicy Dąbrowa. Właściwie przez nikogo była niepokojona, ale czasami dopadała ją sprawiedliwość gdzieś na ulicy albo w tramwaju. Jedna z dziewczynek wspominała, że kiedy ją zobaczyła, to zamiast dzień dobry powiedziała jej ty świnio. W 1947 roku ówczesny wymiar sprawiedliwości PRL-owski poszukiwał jej, ale Biuro Ewidencji Ludności odpowiedziało, że nie ma Genowefy Pol z niemieckim H. Ona wróciła do polskiej pisowni swojego nazwiska Eugenia Pol. Takie nazwisko jest na nagrobku i dlatego nie mogli jej odnaleźć, a mieszkała cały czas w tym samym miejscu przy Chełmońskiego 16A w Łodzi i pracowała w żłobku. To jest szokujące. W żłobku dostarczała żywność tym dzieciom. miała styczność z dziećmi, była aktywna sportowo, rzucała szczepem między innymi, zdobywała medale, jej zdjęcia ukazywały się w prasie. I potem przychodzi grudzień 70 roku i trafia do jednej celi 16-osobowej z prostytutkami, złodziejkami, ale była też tam, bo to był właśnie taki zabieg PRL-owskich służb, była też tam więźniarka polityczna, wieloletnia korespondentka mediów polskich w Wielkiej Brytanii Elżbieta Królikowska-Eivis i spały na jednej pryczy. Elżbieta opowiada, jak Polowa zawsze na dobranoc podawała jej rączkę, mówi: pani Elu, rączka na dobranoc, a czasami jak z koźnika dobiegały dźwięki muzyki poważnej, Brahmsa, łapała ją w tany, opowiadała o swojej pasji do muzyki, do filmu, opowiadały sobie wszy filmy przedwojenne, no zupełnie inna osoba. I Elżbieta Królikowska-Eivis, która prenumerowała Dziennik Łódzki w tym, że więzi zobaczyła w pewnego dnia na pierwszej stronie informację, że wymiar sprawiedliwości ściga Eugenię Pol za zamordowanie kilkanaście ofiar, jej wtedy wytknięto. Kiedy to Elżbieta zobaczyła, wezwała oddziałową i Pol musiała opuścić tę celę.
Porozmawiajmy o faktach.
Te fakty, które przedstawia pan w książce, zarówno relacje żyjących świadków, jak i relacje z procesu, między innymi Genovefy Pol, to są wstrząsające materiały, ale dopiero od kilku lat mówi się o tym, że ten obóz w ogóle istniał. Wcześniej mówiło się, owszem, o Auschwitz, o wszystkich innych obozach, o Treblince, o Majdanku. Dlaczego ta pamięć o tym miejscu jest tak mało znana?
Trzeba to powiedzieć na kilku poziomach, dlaczego ten obóz jest tak mało znany. Po pierwsze, jest rok 65, Wiesław Jarzdziński wydaje książkę Reportaż z pustego pola, gdzie Genovefę Pol nazywa kucharką, ale przecież ona nie była kucharką w tym obozie, tylko wachmanką, bestią. Potem jest rok 70, ukazuje się film Twarz Anioła Zbigniewa Chmielewskiego z rolami Wojciecha Przoniaka i Leona Niemczyka na podstawie wspomnień jednego z więźniów, Tadeusza Raźniewskiego, Chcę żyć. Ten film przemknął przez ekrany, właściwie niezauważony. Jeszcze wcześniej, kiedy toczyła się wojna w łonie władzy komunistycznej w Polsce, skupieni wokół Mieczysława Moczara politycy, tak zwani partyzanci, oni nagłaśniali tę martyrologię dzieci polskich w kontrze do cierpień i dramatu Żydów w łódzkim getcie. Ja przypomnę, że ten obóz był za murem łódzkiego getta. Od początku świat miał się o nim nie dowiedzieć. Po pierwsze zniszczone dokumenty, po drugie właśnie wyodrębnienie 5 hektarów za płotem łódzkiego getta. W jednym tylko odcinku sąsiadował obóz z cmentarzem żydowskim. Ten mur był niższy niż 3 metry, więc podniesiono go. Tam czasami dzieciaki uciekały, bo to miało być miejsce ukryte, ukryte przed światem, ale również takie, z którego nie można było uciec. Jest jeden udokumentowany przypadek skutecznej ucieczki chłopca i mamy ten rok 68, nikczemny marzec 68 i wtedy nagłaśniają ci partyzanci ten wątek. W roku 71 w maju odsłonięty został pomnik martyrologii dzieci, nijak nie nawiązujący swoją nazwą do obozu, do piekła przy ulicy Przemysłowej. Świetny projekt architektoniczny, pomnik nazywany jest powszechnie pomnikiem pękniętego serca, ale jak przyjeżdżają tam wycieczki żydowskie, a sam byłem świadkiem, to tam modlą się turyści z Izraela, przekonani zapewne, że modlą się pod pomnikiem, który jest symbolem śmierci i cierpienia żydowskich, a nie polskich dzieci. Potem ten proces, on jest relacjonowany przez media. No i mamy tę książkę Józefa Witkowskiego, o której wspomniałem, ale wydana została w śmiesznie niskim nakładzie w 75 roku przez Ossolineum, 2700 egzemplarzy i właściwie koniec. Po Okrągłym Stole powstał film dokumentalny Elżbiety Sochackiej oraz ta sama reportażystka krakowska wydała pół roku przed nami książkę Etam takiego obozu nie było. Przypadkiem się o nim dowiedziała, kiedy jej ojciec zmarł kilka lat wcześniej. znalazła taką karteczkę, że był w jakimś dziecięcym obozie. Proszę zwrócić uwagę, autorka filmów dokumentalnych, reportażystka Urszula Sochacka dowiaduje się o tym przypadkowo, dopiero po śmierci swojego ukochanego, rodzonego ojca. Dlatego, że, i to jest kolejny poziom i powód milczenia, te dzieci, kiedy opowiadały matkom, ojcom, jeśli ocaleli ci rodzice oczywiście po wojnie, siostrom, braciom, nikt nie chciał im w te doświadczenia uwierzyć. Nikt. To było szokujące. One wszystkie były dotknięte tak silną traumą. Jedna z nich opowiada, że w miejscu pracy przed dyrektorem stała na baczność jak przed Wachmanem. Inny pan mówi, jego żona, że przez 60 lat są małżeństwem, tak długo, on na pytanie o obóz tylko płacze. Nie mówi nic, a żadnej ani jednej nocy nie miał spokojnej. Nikt tym ludziom nie chciał uwierzyć, a dokumentów nie było. Oni mieli zakneblowane, zasznurowane usta. To cierpienie sznurowało im usta i pamięć. I to jest przyczyna, wymieniłem, taka wieloraka tego, dlaczego o tym obozie Polacy nie wiedzą. A naszym celem, celem Jolanty Sowińskiej-Gogacz i moim, autorom książki Mały Oświęcim, jest wstrząśnienie sumieniami i wprowadzenie tego tematu, tego obozu do przestrzeni publicznej. A najlepiej przestrzeni publicznej Europy i świata, żeby Niemcy zwłaszcza się dowiedzieli. I dlatego warto tę książkę przetłumaczyć na język niemiecki przede wszystkim.
Miejmy nadzieję, że ktoś podejmie taką próbę. Bardzo dziękuję. Gościem naszej audycji był Błażej Torański, współautor książki Mały Oświęcim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Strefa historii.